Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
To nie tylko miejsce, gdzie osoby z niepełnosprawnościami spędzają czas, ale przede wszystkim miejsce, gdzie odbywa się rehabilitacja społeczna i zawodowa. Warsztat terapii zajęciowej przy spółdzielni SNB przy ulicy Kraszewskiego 26/2 w Białymstoku działa od 1993 roku. Dziś w Bez Barier odwiedzimy to miejsce. Przed mikrofonem Edyta Wołosik.
Bez barier.
Oferta tego warsztatu terapii zajęciowej skierowana jest przede wszystkim do osób niewidzących i niedowidzących, ale nie tylko. Placówka dysponuje kilkoma wolnymi miejscami i zachęca osoby z niepełnosprawnościami do zapoznania się z jej ofertą. A przybliżą nam ją sami uczestnicy, jak też kierownik Grażyna Kuryłowicz-Cudowska, specjalista do spraw rewalidacji, tyflopedagog Małgorzata Sacharko i instruktor Małgorzata Kochańska.
Skierowane są do osób w stopniu znacznym i umiarkowanym, tych, co mają w orzeczeniu wskazanie do terapii zajęciowej. My specjalizujemy się głównie w osobach z dysfunkcją wzroku.
I to są różne osoby, dlatego musimy indywidualnie rozpatrywać każdą osobę, żeby móc jej pomóc w zależności od tego, jak ona widzi, bo to, że nosi okulary, to generalnie słabo widzi, ale są osoby z punktowym widzeniem, są osoby z jaskrą, które mają ubytki w polu widzenia, także są różnego rodzaju z chorobami siatkówki. Indywidualnie dostosowujemy pracę do każdej z osób.
Co nie znaczy, że inne osoby nie mogą być naszymi uczestnikami. Przyjmujemy wszystkie niepełnosprawności. Ale grupą wiodącą są osoby z dysfunkcją wzroku. Ci mają pierwszeństwo przyjęcia. Są to osoby dorosłe, po zakończonej edukacji. Prowadzimy terapię zajęciową, czyli poprzez pracę w różnych pracowniach przygotowujemy do życia w społeczeństwie, uczymy czynności dnia codziennego.
Jest orientacja przestrzenna, zajęcia z tyflopedagogiem, żeby mogły osoby niewidome i słabowidzące jakoś umieć sobie poradzić z czynnościami dnia codziennego, czyli poprawa sprawności manualnej, praca z komputerem, nauka Braille'a, następnie przygotowywanie spektakli, pracownia plastyczna i zajęcia również ruchowe.
Gro też czasu poświęcamy na przygotowanie zawodowe. Uczymy takich czynności, które mogłyby być wykorzystywane później w pracy. Na wolnym rynku, czy też w zakładzie pracy chronionej, ZAS, to są takie miejsca, gdzie nasi ludzie potem mogą trafić do pracy. Praca w danej pracowni dotyczy każdej osoby. Jeśli jest pracownia gospodarstwa domowego, no to wszyscy przez tą pracownię przejdą. I ten, co nie widzi, i ten, co widzi, i ten, co bardzo dobrze widzi, a ma inną niepełnosprawność. Tak samo jest przez pracownię tą techniczną, gdzie czynności zawodowe. Weźmy na przykładzie jakieś tam czynności zawodowej, na przykład wykonywanie etui, to nasi uczestnicy niedawno robili. Jeśli przygotują uczestnicy z instruktorem wzornik, to wiadomo, że osoba nie widzi doma może od wzornika odrysować, natomiast już nie wytnie tego, więc tej czynności nie robi, ale wszystkie te czynności, które może zrobić, to przy wyrobie tego produktu wykonuje.
Jakie macie pracownie i czego w nich uczycie?
Czyli tak, pracownia gospodarstwa domowego, orientacji przestrzennej i usprawniania ruchowego kolejna.
Żeby poruszać się po mieście na przykład.
Samodzielnie poruszać się po mieście. Tak. To podstawowe jest, jeśli ktoś przyjdzie do nas niewidomy, to od tego zaczynamy naukę. Nie zaczynamy od nauki gotowania, tylko od tego, żeby mógł przyjechać sam na warsztat i wrócić do domu. To jest nasza druga pracownia. Kolejna, pracownia plastyczna. Kolejna, pracownia dydaktyczno-oświatowa. I jeszcze piąta, jako ostatnia, techniczna. Tam, gdzie te czynności zawodowe są uczone.
To jest pracownia usprawniania orientacją przestrzenną i jednocześnie usprawnianiem ruchowym.
Bieżnia, rowerki, atlas, wszystko to, co mogłoby służyć osobom, żeby podnieść
rozwój
kondycję.
Rozwój ruchowy tutaj jest możliwy, tutaj kolega ćwiczy sobie.
Te prace na ścianach, te piękne
to są wszystko nasze.
Uczestników warsztatu.
Tak, oczywiście. Z tej pracowni przejdziemy do pracowni czynności dnia codziennego.
Pracownia
gospodarstwa domowego. Zamieniamy czasami nazwę i mówimy czynności dnia codziennego. I tutaj jest przygotowywany każdego dnia posiłek. Każdego dnia. Nie ma dnia bez posiłku u nas.
I uczestnicy aktywnie w tym
uczestniczą. Tak, oczywiście.
Nie tylko jedzą, ale i gotują.
Oczywiście. Uczestnicy są podzieleni na 4, czasami na 5 grup. Różnie to nam wychodzi. I jedna grupa jest zawsze przypisana do tej pracowni. Bezwzględnie. Nie ma posiłku bez uczestników.
Tutaj mamy również wypażarkę, żeby było bezpiecznie.
W tych czasach to bardzo ważne.
Oczywiście. COVID przymusił nas do takiego zakupu. Mieliśmy zwykłą zmywarkę, było to trochę za mało.
Czego się pani uczy?
Gotować. Bo pomagam po prostu. Jak nie jestem w innej grupie, to pomagam tutaj.
Mam słychać pracownię techniczną. Możemy przejść tam dalej, pracownia komputerowa. Wszystkie nasze stanowiska są tak przygotowane, żeby osoby z dysfunkcją wzroku mogły samodzielnie pracować, czyli mamy powiększoną klawiaturę dla osób słabowidzących, mają syntezatory mowy.
Które umożliwia osobom niewidomym i słabowidzącym korzystanie z komputera.
Bezwzrokowo wtedy.
Bezwzrokowo.
Bez problemu. Przegląda Pani internet.
Tak. Większe litery i kontrast jest.
Kontrast, no bo na żółtym tle czarne, więc to jest bardzo dobry kontrast dla osób z dysfunkcją wzroku.
A czy Pani lubi przychodzić na warsztaty terapii zajęciowej?
Tak, tu przede wszystkim kontakt z ludźmi i to najważniejsze.
Czego Pan się uczy tu na warsztatach?
Ja? Przygotowania się do kuchni, różne notesy, kartki się robi, siłownia ćwiczyć trochę. Z domu, żeby wyjść trochę, żeby do ludzi.
Radzi Pan sobie?
Radzę sobie.
I sam pan przyjeżdża tutaj?
Ja teraz nie jestem w Białymstoku, tylko mieszkam na wiosce po Gorzałkach, Kolonii i dojeżdżam autobusem.
Sam?
Tak.
A co pan robi tu na warsztatach?
Kolorowanki koloruję.
Co bardzo lubisz robić?
Muzyki słuchać, albo na rowerze jeździć, albo na komputerze, spacery.
A wyjścia do sklepu?
Tak.
O, właśnie.
Bez barier.
Jak dużo potrzeba czasu, żeby osoba nabyła takich umiejętności?
To indywidualnie od każdej osoby zależy, bo inaczej uczy się osobę niewidomą od urodzenia, inaczej się uczy osobę ociemniałą, która straciła wzrok później, a inaczej się uczy osobę, która jest słabowidząca, jeszcze korzysta ze wzroku. A poza tym ci nasi ludzie czasami mają sprzężenia, czyli różne niepełnosprawności, więc to jest wszystko bardzo indywidualne. To nie jest proces krótki.
Dużo jest osób, które mają sprzężone niepełnosprawności i to jest duża trudność, ponieważ trzeba terapię dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego uczestnika.
Ja zakładam, że każdy, kto zgłasza się do Was, do warsztatów terapii zajęciowej, chce podjąć to wyzwanie i chce się tego nauczyć, ale na pewno na początku nie jest łatwo. Czy trzeba motywować, czy trzeba pokazywać, że kolega, koleżanka też z pewnymi sprawami sobie nie radzili, ale nauczyli się.
To jest ta grupa wsparcia właśnie w postaci naszych uczestników. Oni sobie nawzajem pomagają. Kiedyś mieliśmy taką uczestniczkę, która straciła wzrok w wyniku chorób i była bardzo załamana. Natomiast przychodząc tutaj stwierdziła, że ona jeszcze nie jest w takim najgorszym stanie zdrowia, że jeszcze są gorsi. Także no, tutaj poprawa też psychiczna w tej osoby, która tutaj przychodzi, że widzi, że nie jest tą najgorszą osobą. Czyli ta grupa wsparcia w postaci uczestników też im bardzo dużo daje. A poza tym uspołecznienie to jest najważniejsze. W przypadku każdej osoby, która gdzieś siedzi w domu, to jest wskazane nawet, żeby wyszła, żeby się uspołeczniała, żeby się socjalizowała. Bo najgorszą rzeczą jest to, jak człowiek siedzi w domu. To i dla niego jest złe, i dla rodzica jest złe, który się przyzwyczaja do tego, że nigdzie nie trzeba wyjść, nie trzeba się ubrać, nie ma tej motywacji do wyjścia.
A w przypadku młodych ludzi, których rodzice traktują jeszcze jak dzieci, mimo że są już na przykład pełnoletnie, to musicie też czasami przekonywać rodziców, że ta osoba potrafi na tyle nauczyć się pewnych czynności, że potrafi bezpiecznie do Was dotrzeć i że naprawdę nie ma po co zamykać jej w domu.
No, mieliśmy takie spotkania z rodzicami, ale jak na razie to trudno jest przekonać, jest duży opór ze strony rodziców.
Ale nasi rodzice są jednak taką grupą ludzi, którzy współpracują.
Rodzice, ja,
tak, mówimy o naszych.
Nowi, których trzeba przekonywać, że jednak warto posłać na warsztat.
Ale jeśli już uczestnicy do nas trafiają, to nie ma problemu, jakoś to się szybko dzieje. Mamy tutaj takie przykłady na co dzień,
tak,
że jak już przyszli ludzie do nas, to na przykład do innych placówek osoby były dowożone, przychodzą do nas, jest instruktor, trochę czasu i ten uczestnik dojeżdża sam. Więc widać ten postęp szybciutko.
Mają satysfakcję, tak, że jednak dziecko wyjdzie z domu, wróci
już
do domu, no ale zawsze dziecko wróci do domu, a kiedyś to nie chodził, a kiedyś to, ja bym kiedyś to nie puściła wcale. Ile takich głosów się słyszało?
Także tutaj fajnie. Efekty mamy dość wyraźne i szybko widoczne.
to, trzeba powiedzieć wyraźnie, nie jest tylko spędzanie czasu poza domem.
Ależ no nie, to nie, jest poza... Nie, spędzanie czasu to jest jedna rzecz, ale to jest cały czas rozwijanie się, nauka, kontynuacja tego, co było w szkole. Wiadomo, szkoła jest nastawiona na edukację, więc tam w trybach takiej edukacji jesteśmy. Mamy się nauczyć takie wiadomości zdobyć, taką wiedzę z tej dziedziny, z tamtej, natomiast tu się uczymy takich czynności życiowych, potrzebnych na co dzień. To, żeby się znaleźć w grupie, w szkole też jesteśmy w grupie rówieśniczej, ale to jest grupa rówieśnicza, takich samych ludzi, z tymi samymi najczęściej problemami. Natomiast tu już jest grupa różnych ludzi w różnym wieku, z różnymi problemami. Zdarzają się osoby z pełnosprawnością intelektualną, dołącza ktoś, jest niepełnosprawny intelektualnie, więc tutaj na tej płaszczyźnie ci niepełnosprawni intelektualnie bardzo dużo zyskują, będąc w grupie z pełnosprawnymi. Oni równają zawsze w górę, więc myślę, że pod tym względem jest to takie ciekawe miejsce.
Czy ciężej pracować jest z tymi, którzy nie urodzili się z dysfunkcją wzroku, a jednak jest to gdzieś tam nabyte z powodów różnych, czy choroby, czy wypadku? Ciężej ich przekonać?
Ciężej jest ludziom, którzy wzrok stracili. Nam pracować może nie jest. Nam może być łatwiej pracować, bo ci ludzie mają pamięć wzrokową tak zwaną. Można się odwołać do pewnych informacji. Oni wiedzą, co to jest metro, oni wiedzą, co to jest...
Kolor.
Kolory znają. Jeśli komuś powiemy niewidomemu od urodzenia metr, jeśli nie wytłumaczymy, czym jest ten metr, to on nie będzie wiedział. Jest to abstrakcja.
Nie ma poczucia przestrzeni po prostu. Także nie ma porównania do rzeczywistości. Natomiast tutaj jest porównanie. Ale jeżeli chodzi o osoby, to jest rzeczywiście, które utraciły wzrok w wyniku różnych zdarzeń losowych. Na początku ich drogi mają bardzo duże poczucie straty. I to jest duża trauma. Tak jak w przypadku każdej utraty zdrowia. Natomiast są takie osoby, które funkcjonują u nas i jakoś radzą sobie.
Pozbierały się z tego swojego takiego
traumy,
ciężkiego przeżycia. I jeśli już człowiek pozbiera się, zaakceptuje siebie, to może iść do przodu. Dopiero wtedy może się uczyć nowych rzeczy. Bo póki jest w takiej żałobie, nazwijmy to w ten sposób, to jednak trudno jest przyswajać nowym.
Jeszcze chciałam powiedzieć, że nie tylko uczestniczymy tutaj w terapii wewnątrz, ale również jeździmy na wycieczki, chodzimy do kina, uczestniczymy w różnych przeglądach artystycznych. Także tutaj też mają możliwość uczestnicy spotkania się z innymi osobami o podobnych doświadczeniach i wyjścia do różnego rodzaju placówek kulturalnych.
Jedną z placówek dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami jest Opera i Filharmonia Podlaska, mówi koordynator do spraw dostępności w tej instytucji Piotr Jankowski.
Jesteśmy przygotowani na wejście każdej osoby ze szczególnymi potrzebami. Może wjechać wózek, może wejść osoba niewidoma. Stoją panie asystentki z Biura Obsługi Widzak w szatni. Też są przyjmowani przez kolejnych asystentów. Asystenci widzą, czy muszą już działać, czy to będzie osoba na wózku, czy to może będzie osoba niedowidząca, czy osoba niewidząca. Tutaj może swobodnie się rozebrać i zostawić odzież i udać się albo do windy po lewej stronie, albo po prawej stronie.
To idziemy po prawej stronie do windy. Jest to oznaczenie winda dla niepełnosprawnych?
Tak. Takich wind mamy kilka. W ubiegłym roku żeśmy windy specjalnie opisali językiem Braille'a, więc wchodząc do windy, taka osoba tak naprawdę nie jest pozostawiona sama sobie w windzie.
Możemy wejść, bo nie ma tutaj akurat osób, które chciałyby z tego skorzystać.
Tak. I taka osoba już może wejść z asystentem. I czy jest asystentem, czy bez, to ma w języku Braille'a opisane i odpowiednie piętro, drzwi otwierające, zamykające się oraz dzwonek. No i mamy oto taką sytuację, że naciskamy na piętro pierwsze, zamykają się nam drzwi.
Drzwi też o odpowiedniej szerokości.
I mamy piętro pierwsze i mamy specjalnie przygotowane wejście. I tutaj mamy przygotowane w rzędzie pierwszym i drugim, po lewej i po prawej stronie, miejsca specjalnie oznaczone dla osób ze szczególnymi potrzebami. Również można przyjść do nas z psem przewodnikiem. Oczywiście może nie na każde wydarzenie, ponieważ opera czasami ma dużą ilość huków różnego rodzaju, strzelanin i tak dalej i nie chcielibyśmy narażać na niebezpieczeństwo naszych klientów, ale do tej pory nie spotkaliśmy się z taką sytuacją, żebyśmy musieli komuś odmówić, natomiast bardzo szeroko otwieramy drzwi dla wszystkich osób, które chcą nas odwiedzić i przyjmowanie osób, które potrzebują szczególnej opieki, nie sprawia nam żadnego problemu.
Co, czy osoba z niepełnosprawnością, czy też jej opiekun ma zrobić, gdyby chciała się wybrać na wydarzenie do Opery i Filharmonii Podlaskiej? Czy kupić bilet i przyjść, czy jednak lepiej wcześniej zgłosić, że są specjalne potrzeby?
Dla tylko i wyłącznie własnego komfortu warto jest wykonać telefon do kasy, czy też do biura obsługi widza i się po prostu zaanonsować, zapowiedzieć. To pozwoli do jeszcze lepszego przygotowania się. A na czym to polega? Przywitam naszych gości ze szczególnymi potrzebami już w drzwiach. Te osoby będą miały asystę, zostaną odprowadzone do szatni, zostanie pokazany przekrój opery, w którym kierunku można się udać i również odwieziemy takie osoby na miejsce bezpośrednie na widownię, ale to też pozwala w sposób szczególny dbać o bezpieczeństwo, ponieważ nasi koordynatorzy, którzy też są podczas tego wydarzenia na sali, czyli na przykład ratownicy, wiedzą, żeby zwracać szczególną uwagę, odpukać na wypadek jakiejś ewakuacji, że w pierwszej kolejności musimy zająć się osobami ze szczególnymi potrzebami.
Z ulicy Odeskiej w Białymstoku przenosimy się ponownie do warsztatu terapii zajęciowej przy spółdzielni SNB, działającego przy ulicy Kraszewskiego.
Ja uczę Braille'a. Bardzo dobrze jest, jak osoba niewidoma posługuje się tym pismem, ponieważ dzisiaj w erze komputerów mamy już takie możliwości, syntezę mowy, i smartfony, i iPhony, wszystko nam mówi. Dobrze jest tego Braille'a znać, bo czasami coś zaznaczyć, coś przeczytać, wychodzą czasopisma brajlowskie, jest bardzo dużo książek brajlowskich, a dla, załóżmy, osób uczących się jeszcze są podręczniki brajlowskie wydawane, także fajnie tego Braille'a znać. A do komputerów też linijki brajlowskie, także małe komputery brajlowskie. Jest bardzo dużo takich właśnie rzeczy, które wymyślają, które są na podstawie Braille'a. I ludzie tutaj umieją, to niektórzy bardzo dobrze umieją, się nauczyły Braille'a. Niektórzy trochę mniej, bo uważają, że ta możliwość cyfrowa jest już na tyle rozwinięta, że daje, ale
zaspokaja
ich potrzebę pisania i czytania, natomiast
rozleniwia troszkę,
tak, na pewno tak, ale staramy się tutaj, żeby mieli styczność z tym Braille'em, żeby chcieli, zachęcamy, bo to jednak jest bardzo dobre wyrobienie dotyku, a dotyk dla nas sprawa bardzo ważna. Także staramy się, żeby to było fajne, żeby było zabawne, żeby nie było to na zasadzie, że ty musisz się nauczyć i za to ja ci cenę postawię, tylko żeby to było na takiej zasadzie, że fajnie, jak ty będziesz to umiał.
A trudne to jest?
Dla osób niewidomych, które nigdy nie miały z tym styczności, jest to tyle trudne, że ten dotyk w paluszkach trzeba sobie wyrobić. A później to już jest proste, to już nie jest takie trudne. Dla osób z dysfunkcją wzroku, ale na taką, że jeszcze one widzą, może jest to tyle łatwiej, że ja nigdy nie wymagam, ani nikt nie powinien tego wymagać. Osoby posługują się trochę wzrokiem, bo im jest łatwiej, ale wzrok, odruch bezwarunkowy. Także nie wiążemy oczków, żeby nie wprawiać w traumę taką, że a może kiedyś nie będę widział i będzie mi to potrzebne. Nie, to jest taka ciekawostka, którą warto znać.
Świat cyfrowy na pewno pomaga w każdej dziedzinie, również osobom z dysfunkcją wzroku, ale też w przestrzeni publicznej, o czym Pani wspominała, że często wychodzicie, też wiele, nie wiem, tablic informujących o zabytkach, czy też w instytucjach kultury, instytucjach sportu jest opisanych językiem Braille'a.
Tak, i to jest właśnie też dodatkowy argument, że tego Braille'a warto znać. Bo na przykład fajnie jest, jak ja pójdę do apteki i sobie przeczytam na lekach, czy pani się przypadkiem nie pomyliła i czy dobre leki mi wydała.
Bo na pudełkach też są.
Tak, bo na pudełkach są napisy.
W pociągach również, tak.
W pociągach są numerki i właśnie w muzeach, w hotelach są czasami oznakowane pokoje. Także często jest tak, że ten Braille bardzo się przydaje. A fajnie jest też, jak ja sobie wejdę do muzeum i mogę sobie poczytać, gdzie ja przyszłam, co ja tutaj znajdę, jakie będą tu eksponaty. Sobie sama to przeczytam, nie muszę już liczyć na kogoś widzącego. I tak się przydaje ten Braille.
Bez barier.
Czy każdy chętny może zgłosić się, oczywiście spełniając te warunki oczywiście, o orzeczeniach? Jak to wygląda, gdyby ktoś chciał uczestniczyć w waszych warsztatach terapii zajęciowej?
Proponujemy przyjść do nas na taką wizytę, nazwijmy gościnną, zobaczyć jak wygląda placówka. Wtedy można napisać podanie do zarządu, pomożemy napisać. Do takiego podania trzeba dołączyć kopię orzeczenia i wtedy już my nadajemy bieg sprawie. Wtedy musimy wystąpić do MOPR-u o zgodę na przyjęcie uczestnika.
A jeśli uczestnik jest już u was, to jest codziennie, w dni powszednie?
Od poniedziałku do piątku warsztat jest czynny od 7 do 15, 8 godzin, natomiast terapia trwa 7 godzin.
Warsztat terapii zajęciowej przy spółdzielni SNB działa przy ulicy Kraszewskiego 26/2 w Białymstoku. O szczegóły tam właśnie można pytać, a w Bez Barier dziś to wszystko. Do usłyszenia za tydzień.
Bez Barier w Polskim Radiu Białystok.